Otwórzmy, bracia, siostry, Księgę Przypowieści Salomona, 31 rozdział od 10 wersetu. Przeczytajmy to do końca. Ostatni rozdział Księgi Przypowieści Salomona od 10 wersetu. Przekładach warszawskich, strona 732. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy chce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicy. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda. Lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Może to i rozłąka sprawiła, że ten tekst postanowiłem przeczytać. Cokolwiek to było, na pewno rozrodziło się w modlitwie. Przyjrzyjmy się obrazowi kobiety, jaki został namalowany w tej księdze. Jest to pochwała dzielnej kobiety. Nie jest to pochwała jakiejś szczególnej kobiety, której imienia tutaj akurat nie wymieniono, ale jest to pochwała Bożej kobiety. Dlatego wierzę, że każda z kobiet może i powinna odnaleźć się w tym opisie, stawiając sobie pytanie, w jaki sposób mogę być podobna tej kobiecie. Myślę, że to jest też duża lekcja dla mężczyzn, co tu zostało napisane. I odniesień do mężczyzn nie będzie mało. Bez wątpienia w tym, co tu jest napisane, pomimo upływu czasu, zmian kulturowych, cywilizacyjnych oraz takiego, no, trzeba powiedzieć, ludzkiego wejrzenia w codzienne życie kobiety czasów Salomona, Królestwa Salomona, to jednak w tym tekście możemy zobaczyć pewne ponadczasowe wartości i na nich będziemy się skupiali, by nie ugrząznąć w jakichś pojedynczych słowach, które mają bardziej sens bytu w czasach, w których żył Salomon. Przyjrzyjmy się zatem temu obrazowi. 10 werset, dość istotny, bo on mówi, że ta kobieta jest dzielna. Oczywiście zadajmy sobie pytanie, co to znaczy być dzielną kobietą. I może ku zaskoczeniu waszym, dosłownie tekst hebrajski używa słowa, które w relacji do całości tego tekstu oznacza być osobą niechwiejną, stateczną, opanowaną. Apostoł Paweł, kiedy pisał o żonach starszych, mówi, że mają być trzeźwe i użył tam pewnego podobnego słowa, aczkolwiek w innym języku już, które oznacza postawę, taką postawę unikania skrajności, nie poddawania się być może też skrajnym emocjom, bo to przecież nie jest tajemnica, że pod wpływem emocji można zrobić wiele głupstw. A więc jest to stateczna kobieta, niezmienna kobieta, która w zależności od pory dnia, nastroju, nie zmienia swojej wewnętrznej postawy. Wartość dzielnej kobiety, obiektywnie tu trzeba powiedzieć, przekracza wartość najcenniejszych pereł. Przewyższa perły. I to nam mówi, że jest to cecha bardzo poszukiwana. Niezwykle cenna w życiu kobiety. A jestem pewien, że pamiętacie taką historię, przypowieść Pana Jezusa, który mówi o kupcu, że ten sprzedaje wszystko, co ma, aby nabyć drogocenną perłę. Nabywa ją, ponieważ wie, że jej wartość przewyższa cały jego majątek. Może dlatego też ta cecha jest przyrównana do perły, bo to nie jest cecha powszechna, to nie jest cecha pospolita, bo każda z kobiet potrafi wznieść się na wyżyny, ale czy każda potrafi nie schodzić gdzieś tam w drugą skrajność? Ale też spójrzmy na to z innej strony, z takiej obecnej perspektywy. Boża kobieta powinna mieć poczucie własnej wartości. Powinna wiedzieć, kim jest w Chrystusie. Bo wiecie, poczucie wartości bywa budowane w życiu w bardzo różny sposób. Niektóre osoby robią to własnoręcznie, przypisując sobie pewne zasługi, które nakręcają nas od środka. Niektóre osoby mają zbudowane poczucie wartości, bo wyniosły coś z domu i nie zawsze jest to zrównoważone poczucie wartości, czasem niskie, czasem za wysokie, ale powinniśmy zacząć patrzeć tak, kim jestem w Chrystusie? Kim jestem w Chrystusie? Biblia mówi, kto się chlubi, niechaj w Panu się chlubi. Czy odkryłaś bogactwo, jakie masz w Chrystusie? Pójdźmy dalej, 11 werset. Przepraszam. Ten werset mówi, że kobieta jest godna zaufania. Zaufanie to wiemy, że to jest zanikająca cecha w tym świecie. W czasach apostoła Pawła również, kiedy myślał o Kościele, pisze do Tymoteusza i mówi, znajdź ludzi godnych zaufania, takim, którym przekażesz słowo, którzy będą zdolni innych nauczać, w takim sensie, że nie przekręcą tego słowa, że należycie będą wykładać słowo prawdy. A więc była to cecha pożądana również wśród mężczyzn. Zaufanie to nie jest częsta cecha. Ale jeśli jej brakuje w małżeństwie, to jest to niemal tragedią. Mąż, o którym czytamy, mąż ufa swojej żonie, ona jest mu oddana, on jest spełniony przy niej, nie poszukuje niczego więcej, nikogo więcej, niczego mu nie brakuje. Kiedy on patrzy na swoją małżonkę, to nie widzi, że ta szklanka jest do połowy pusta. I nie wylicza po prostu, gdybyś była taka, 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 to by mi niczego nie brakowało. Ale on widzi tak wiele wspaniałych, pozytywnych cech, z których jakby nie było, może czerpać, może korzystać. On jest tym ubłogosławiony przecież. Jemu niczego nie brakuje. Jego serce jest spokojne, może polegać na swojej żonie, może dzielić z nią wszelkie sprawy, może ona poznawać jego tajemnice, dzielić z nim jego rozterki, przemyślenia, bo on wie, że ona jest lojalna wobec niego. I wiecie, brak lojalności w małżeństwie jest taką sporą rysą w społeczności dwojga ludzi. Tak dużą rysą, że stało się to niemal takim przykładem i stanowiło porównanie do zdrady duchowej Izraela. Księga Jeremiasza, 3 rozdział, 20 werset. Jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście mi wiary wy, domu Izraela, wyrocznia Pana. A więc ta dzielna, stateczna kobieta to osoba niechwiejna również w tym, że jej mąż może zawsze na niej polegać, zawsze może jej zaufać i może jej powierzyć tajemnicę. Ona nie wykorzysta tej wiedzy, ona nie poderwie wiarygodności swego męża, ona nie użyje tajemnic męża, by coś gdzieś zmanipulować. A wiecie, że na przykład żona Achaba taka była? Wyciągnęła z niego tą jego rozterkę i załatwiła mu winnicę Nabota. Chciała dobrze dla swego męża? Pewnie, że chciała dobrze. Ona źle nie chciała dla niego. Tyle, że po trupach. Cel uświęcał każdy środek. 12 werset mówi, że kobieta powołana jest do tego, żeby czynić dobro. Jest takie przysłowie, kobieta zmienną jest, tak? Jest takie przysłowie. I chociaż my mężczyźni kompletnie nie rozumiemy zmienności nastrojów i emocji i potrzeb odpowiednich do danej sytuacji kobiety, to jednak z całą pewnością wiemy, że różne takie emocje mogą popychać kobietę również do pewnych działań. I cokolwiek chcielibyśmy myśleć, Biblia mówi, że ta kobieta jednak jest osobą niezmienną. Ona wyświadcza swemu mężowi nie to, co sama uważa za dobre, ale również myślę, że ona wyświadcza takie dobro swojemu mężowi, że on może nazwać to dobrem, rzeczą pożądaną, rzeczą wspaniałą. Ona rozróżnia też między tym, co dobre, a między tym, co złe dla jej małżeństwa. Kieruje się widocznie jakimiś standardami, które się nie zmieniają. A przecież życie się zmienia, tak? Okoliczności, upływ czasu, pragmatyzm, presja społeczna, jakaś egoistyczna pobudka, jakiś nastrój, jakaś słabość. Przecież tak wiele jest rzeczy, które potrafią zdominować człowieka i go gdzieś popchnąć. Ona się w tym rozeznaje. Ta kobieta się w tym rozeznaje i niezmiennie wyświadcza po wszystkie dni swego życia, czytamy. Ona jest dzielna w tym. Niechwiejna, nie chwieje się. Raz tak jest, raz jest tak. Salomon w kontraście do tego doświadczonego dobra często wspomina w swojej księdze o złej kobiecie. I co on mówi, jaka to kobieta? W zależności od przysłowia, a jest ich całe mnóstwo i nie będziemy ich teraz przytaczać, przeczytajmy całą księgę. Zła kobieta jest hałaśliwa, kłótliwa, nieskromna, uwodzicielska, podstępna, dwulicowa, niewierna, przewrotna, niepohamowana, nieopanowana, niewiarygodna. W zależności od przysłowia takie porównania znajdziemy, do takich wniosków dojdziemy. Ale ta kobieta jest inna. 13 werset mówi, że ta Boża kobieta, bo tak ją trzeba by nazwać, jest też pracowitą osobą. Praca jest błogosławieństwem, a nie konieczną przykrością. W mozole i w pocie czoła będziesz zdobywał owoce swojej ziemi, tak brzmiał wyrok za grzech Adama i Ewy. Trud to konsekwencja grzechu, ale owoc to błogosławieństwo podejmowania się pracy pomimo wysiłku. I praca przynosi owoce, więc nie jest zła. Ale Salomon wcześniej w swojej księdze napisał: idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? To jest 6:6-9 wersetu. I choć bracia, trzeba tu przyznać, że ten leniwiec jest obrazem raczej mężczyzny, to w istocie rzeczy problem lenistwa może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I apostoł Paweł napisał na przykład o kobietach, że te, które miały zbyt wiele czasu, nie potrafiły go dobrze spożytkować. I pisze on, uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz także są gadatliwe, wścibskie i mówią, czego nie potrzeba. 1 Tymoteusza 5:13. Dziś oczywiście nie chodzimy od domu do domu. Nasze życie towarzyskie nie jest tak obfite i tak łatwe jak kiedyś, ale są telefony, jest internet, mnóstwo mediów i sposobów komunikacji. Zaniedbania w takich domach, gdzie króluje lenistwo, są zauważalne, katastrofalne. I nieporządek to może być tylko jedna z jakichś cech, ale to może być też tylko wierzchołek jakiejś góry lodowej, bo problem przecież tkwi w sercu. Ale Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem porządku, prawda? Na początku był chaos, lecz gdy Bóg wkracza w historię ludzi i czegokolwiek się dotyka, nadaje temu kształtu, nadaje porządku wszystkiemu, co stwarza. A człowiek, który upodabnia się do swojego Stwórcy, również funkcjonuje w bardziej uporządkowany sposób. A zostaliśmy tak stworzeni, a w Chrystusie powracamy do tego Bożego obrazu, prawda? Tak było od początku. I oczywiście nie chodzi o porządki, nie jest to teraz przedmiotem albo pretekstem do tego słowa, ale to jest duże ułatwienie w małżeństwie, kiedy dwie osoby ciągną taki wózek opieki nad miejscem, w którym mieszkają. I bracia, sprzątanie, tak chciałbym to powiedzieć, jest nie tylko domeną kobiet, ale również mężczyzn. Kiedy Denis mieszkał z nami, dyżury mieliśmy, no czasem zgrzyty były, ale dyżury były. Nie oznaczało to, że moja żona nic nie robiła. To raczej większość prac na nią spadały. Ale myśmy też chcieli w jakiś sposób w tym uczestniczyć. Idąc dalej, Biblia do braci przecież mówi, to jest Nowy Testament, mówi, kto nie chce pracować, niechaj też nie je, bo tam chodziło jakoś nieporządnie żyjącego brata. Ale zobaczcie 27 werset, tak na chwilę przeskakując. Oprócz tego, że ta kobieta czuwa nad biegiem spraw domowych, tam jest napisane, nie jada chleba niezapracowanego. I powinniśmy to zobaczyć również, że skoro kobieta w takim kontekście musi się zmierzyć z takim słowem, w kontekście swego domu, to przecież bracia również powinni odnosić i tamto słowo również do tego, co dotyczy ich domostw. Pewnie nigdy, bracia, nie odnieśliśmy tamtego słowa do takiego domowego zacisza. 14-15 werset. Te wersety mówią, że kobieta jest zaradna i jest gospodarna. Potrafi zaopatrzyć swój dom nawet wtedy, gdy w pobliżu są braki, panuje jakiś niedostatek. Wówczas sprowadza żywność z daleka. I tą samą myśl znajdujemy w Nowym Testamencie, kiedy apostoł Paweł mówi o starszych kobietach, że mają pouczać młodsze, aby były gospodarne. Jedną co najmniej taką gospodarną tam znamy z Nowego Testamentu. Nie wiem, jaka była sytuacja ekonomiczna, ale ta mieszkanka Tiatyry wybrała się aż do Macedonii, żeby tam sprzedać purpurę. Wiecie, o kim mowa? Proszę? Lidia. No właśnie, przedsiębiorcza, gospodarna. Umiejętność dobrego gospodarowania to zdolność przewidywania, to minimalizowanie ryzyka dla mojego domu, to umiejętność jakiegoś racjonalnego, zdroworozsądkowego podejścia. Gospodarny mężczyzna, o ile to możliwe, będzie unikał jakichś kredytów, długów, wciągania w swoją rodzinę jakiś śliski, grząski grunt. A gospodarna żona będzie przezorna, przewidująca, ostrożna, nawet czasem trochę zapobiegliwa, cierpliwa. Gospodarka wymaga też cierpliwości, bo trzeba czasem nieco poczekać, by mieć to, co się chce. Wie to każdy rolnik, gdy obsieje pole, musi czekać ileś tam miesięcy, w zależności od tego, co zasiał, aby zmierzyć się z plonem, ze żniwami. Gospodarność to też umiejętność mądrego wydawania pieniędzy, umiejętność kalkulowania ryzyka, umiejętność oszczędzania. Czasem część środków trzeba przeznaczyć na oszczędzanie, na oszczędności, inną część przeznaczyć na inwestycje, a pozostałą można zużyć. I wiecie, czego nie mógł zrobić sobie kiedyś rolnik? Nie mógł zjeść wszystkich owoców swojej pracy. Bo to oznaczałoby, że nie miałby ziarna na kolejny rok, na kolejny obsiew. I to byłby koniec. A więc my mamy też uczyć się gospodarności. Biblia jest pełna różnych przykładów, jak mądrze inwestować, jak zarządzać swoimi dobrami. Salomon tak powiada, 14 rozdział 1 werset. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. To coś o mężczyznach teraz. John Wesley kierował się trzema zasadami, a miał kilkanaścioro dzieci. I kierował się trzema zasadami wraz z żoną dotyczącymi gospodarności. On mówił tak: zarabiaj ile możesz, oszczędzaj ile możesz, wydawaj ile możesz. Zarabiaj, oszczędzaj, wydawaj, ale niech wybrzmi w naszych uszach to słowo ile możesz. Bo człowiek musi ustalić sobie jakąś zdrową, zdroworozsądkową granicę, we wszystkim mieć jakiś umiar, postępować mądrze. Pójdźmy dalej, 15 werset. Dzielna kobieta potrafi zarządzać swoim domem sprawiedliwie właściwie od samego zarania. Daje każdemu, co się jemu należy. Przepraszam. I ciekawe jest to, że gdy apostoł Paweł mówi o starszych zboru, to wspomina, że jedną z ważniejszych kwalifikacji wyboru jest umiejętność dobrego zarządzania domem. I on pisze tak, bo jeśli nie będzie umiał zarządzać dobrze domem, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży. Ale bracia, podobna myśl jest również u, w listach apostoła Pawła w pierwszym liście Tymoteusza 5,14. On tam wtedy napisał o młodych wdowach, co prawda, ale pisał, że mają, że chce, żeby wychodziły za mąż. I on mówi tak, chcę wtedy, żeby młodsze wdowy wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do odmowy. A więc ten mężczyzna zarządza i ta kobieta zarządza. Czym w ogóle jest zarządzanie? Zarządzanie w naszym kontekście rozważania to umiejętne kierowanie sprawami swego domu, a to dotyczy wychowania dzieci, nauczania ich właściwych postaw, szafarstwa, finansami, dobrami materialnymi, utrzymywania porządku w sprawach mojego domostwa. Dotyczy to podejmowania różnych decyzji, utrzymywania właściwych wzorców moralnych, planowania rodziny, pielęgnowania relacji rodzinnych, życia towarzyskiego, bo życie towarzyskie jest w pewnym sensie naruszeniem miru domowego. A więc tu musi być pewna zgoda, pewna jedność w tej sprawie. Ciekawostką jest to, że kiedy Paweł mówi o zarządzaniu domem, to w przypadku kobiet używa innego słowa niż w przypadku mężczyzn. W przypadku kobiet użył słowa oikodespotein. Oikos znaczy dom z greki. Wiem, jak się wam kojarzy to drugie słowo, bracia. Niektórzy może chcieliby dosłownie przetłumaczyć to słowo dzisiaj, że to jest domowy despota. Despotein. Apostołowi nie chodziło o to, aby nasze mamy, nasze żony siały postrach i były despotkami. Jest takie powiedzenie wśród może niektórych kobiet, może nie wśród was, choć mój mąż jest głową, ja to w zborze jednym usłyszałem, choć mój mąż jest głową, to ja jestem karkiem tej głowy i wiem, gdzie ją skierować. To chyba nie miał na myśli takiego zarządzania apostoł Paweł i takiego powołania do zarządzania. Słowo despotein oznaczało niegdyś prowadzenie. I chodziło o umiejętne prowadzenie w tym przypadku wszystkich spraw domu. Niektórzy komentatorzy Biblii mówią, że to chodzi tylko o wychowanie dzieci. Nieprawda. Myślę, że to jest niesłuszne, takie zawężenie niesłuszne. Rola dzielnej kobiety to była rola takiego, dzisiaj powiedzielibyśmy, bo to modne słowo, house manager. Osoby potrafiącej pokierować umiejętnie wszelkimi sprawami domu. Osoby odnajdującej się pośród wielu różnych obowiązków, wyzwań. Osoby może też najbardziej zorientowanej w tym, co się w moim domu dzieje. Co w trawie piszczy. Ale uwaga, w przypadku mężczyzn, o których czytamy, że jako starsi mają dobrze zarządzać swymi domami, Paweł używa innego słowa, proistamenoi, które pochodzi od innego słowa proistemi, a to oznacza pracę przełożonego, przywódcę, kogoś, kto reprezentuje w tym przypadku swój dom. I to jest słowo o kimś, kto się nie uchyla, ale pierwszy nadstawia karku. Bo w potocznym znaczeniu to słowo mówiło o kimś, kto idzie z przodu. A więc jego pierwszego spotykają wszystkie rzeczy. Wyzwania, nieprzyjemności, trudności, a on jest ochroną dla swego domu, dla swej żony, która może być tym house managerem, bo to w niego wszystko trafia najpierw. On się z tym zderza. Nie uchyla się od tego, żeby ta żona oberwała coś. Może zrozumie w końcu moją rolę. Innymi słowy mówiąc, Paweł nauczał, że jeśli ktoś chce być przełożony w zborze, a to była rola starszego, musi wpierw dobrze sprawować swoje przełożeństwo, przywództwo w domu. Jeśli w domu będzie źle, no to we większym ciele, jakim jest Kościół, nie będzie lepiej. Mąż, chociaż razem z żoną zarządzają dziećmi, domem, dobrami i tak dalej, to jednak on był tym autorytetem, on był tą osobą reprezentującą ten swój dom. I on nie uchylał się od odpowiedzialności, nie przerzucał tej odpowiedzialności na żonę. 16 werset mówi o tej dzielnej kobiecie, że ona potrafi prowadzić biznes. Zwróćcie na to uwagę, bracia. Ona nabywa rolę, pracą swoich rąk zasadza winnicę. A więc ta dzielna kobieta zna się też na operacjach handlowych, rozumie, co to znaczy wydatek, rozumie, co to znaczy zarobek, potrafi sobie to przeliczyć, zbilansować, przekalkulować. Jeśli zdecyduje się na spory wydatek, na spore obciążenie domu, to nie dla przyjemności, ale widzi w to możliwość włożenia swoich rąk, pracy. Zostanie wypracowany jakiś dobytek. I to jest również element bycia osobą gospodarną. 17 werset mówi o niespożytych siłach drzemiących w kobiecie. Jest żywiołowa, żywotna, w ruchu. Umie sobie, widać, zorganizować swój czas bez kłopotu. My, mężczyźni, choć wydaje się, że jesteśmy silniejsi niż nasze żony, jak mówi apostoł Paweł, bo to słabszy rodzaj niewieści, to jednak wystarczy, aby okazać, to myślenie wystarczy, aby okazać się w każdej sytuacji wytrwałym. Ja tak czasem podaję taki prozaiczny przykład. 37,5 gorączki. Kobieta właśnie kończy odkurzać i zabiera się za mycie okna. Facet leży w łóżku, jęczy, męczy i myśli, żeby ona była tylko jego służącą w następne dwie doby. Nie wiem, czy taki jest wasz przypadek. Może jesteście cyborgami, faceci inaczej skonstruowani, ale coś w tym jest, coś jest tutaj na rzeczy. Ktoś mnie może zapytać, to jak to jest? Dlaczego tak jest? Powiem tak, jestem 20 lat w związku małżeńskim ponad i nie pytajcie mnie o takie rzeczy, bo to jest tajemnica Bożego stworzenia. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Kobieta potrafi wytrwale dążyć do celu i wytrwać czasem wiele więcej niż mężczyzna, choć nie będę konsultował tutaj się ani dyskutował z tym, co mówi Paweł. To słabszy rodzaj niewieści, ale mówi to w kontekście tego, aby oddawać jej cześć, a nie poniżać. 18 werset mówi o nieustannej gotowości kobiety. Ona to wie, to w ogóle nie trzeba jej tłumaczyć, że jej działanie, poświęcenie, oddanie, praca przynoszą pożytek jej domowi. Czasem kobiety czują się niedoceniane przez mężczyzn, którzy nie szanują ich pracy. Kobieta jednak, pomimo tego, jak może być traktowana przez mężczyznę, doświadcza tego, widzi, że jej praca i tak przynosi owoce, dlatego nie przestanie. Jest to dokładnie odwrotne myślenie od myślenia osoby leniwej. Według słownika lenistwo to postawa życiowa nakierowana na unikanie wszelkiego trudu, wysiłku, nawet wtedy, gdy warunkuje on osobisty rozwój, nawet wtedy, kiedy przynosi owoce. I pewna pisarka angielska, chrześcijanka, powiedziała takie ciekawe słowa. Lenistwo to nie jest bezczynność umysłu i bezczynność ciała, ale jest to zatruta wola. I może was to zaskoczy, co powiem, sprawdziłem to, ale u źródeł lenistwa nie leży niechęć do pracy. Ale leży deficyt miłości zarówno w jej przyjmowaniu, jak i w jej dawaniu. I tu wielu, nawet rodziców, popełniło błędy, walcząc z lenistwem jakimiś zakazami, nakazami, surowością. Przyczyną lenistwa często bywa pustka wewnętrzna, brak sensu życia, poczucie osamotnienia, deficyt miłości. Oczywiście w późniejszym etapie również jakaś niewłaściwa hierarchia wyniesiona z niezbyt dobrze funkcjonującego domu. Ale warto się nad tym pochylić i zastanowić, ponieważ zupełnie innych metod użyjemy w zależności od sytuacji, którą odkrywamy. Czy zatem usprawiedliwiamy wszystkich leniwców, jak mu powiedziałby apostoł Paweł? Bynajmniej. Tak często w liście do Rzymian pisze. Bynajmniej. Pewien chrześcijański filozof stwierdził tak. Jest jedna rzecz, która nigdy się nie nudzi. Bóg. Dlatego jeśli będziemy znudzeni Bogiem, będziemy znudzeni wszystkim. I to jest niezwykle trafne spostrzeżenie, ponieważ ono mi mówi, że jeżeli nie mam właściwej społeczności z Bogiem, a dostrzegam problem lenistwa, to nigdy nie poradzę sobie z nim. Bo bez żywej relacji z Bogiem wszelkie biblijne wzorce będą jakby martwym zapisem. Wzorce słowa będą wówczas takim zakonem jedynie mnie oskarżającym, bijącym, potępiającym, a to przyznacie, że w nikim życia nie będzie w stanie wzbudzić. Idąc dalej, 19 werset i 20 werset. No, 19 nadal bym przypisał temu, co wcześniej powiedziałem, ale 20 wskazuje na to, że ta dzielna kobieta ma dobre serce i potrafi się dzielić. Ona zna pojęcie miłosierdzia, lituje się nad ubogim, jest wrażliwa na ludzką krzywdę, a to oznacza, że nie myśli wyłącznie o sobie. Jej świat nie kręci się tylko wokół jej spraw, jakichś pragnień, może niezaspokojonych nawet. Ona nie koncentruje się wyłącznie na tym, żeby sama mogła dla siebie być szczęśliwa. Ale kiedy widzi innych w potrzebie, szuka możliwości, jak można by wesprzeć, jak można by pomóc. I w Izraelu takim darem dobrowolnym była jałmużna. To słowo wywodzi się z aramejskiego i oznacza dar miłosierdzia. A więc powodem mojej reakcji może być serce napełnione miłością, które nie może patrzeć na krzywdę. A więc miłosierdziem nie rządzą nakazy, zakazy, ale rządzi serce. I ona ma serce. 21, 22 werset. Mówi o tej kobiecie, że ona troszczy się o potrzeby domowników. Zobaczmy, przezorna, potrafi przewidywać, błogosławi swój dom ponad miarę. I wiecie, powiem tak, to czasem widać po rodzinie, jaka jest kobieta. Jeżeli mężczyzna jest niechlujnie ubrany, jeżeli dzieci są totalnie jakoś potargane, a podkreślę, że nawet w ubogim domu można zadbać o siebie, to o czym to świadczy? Raz odwiedzałem, wiecie, no różne zbory odwiedzałem, ale raz odwiedzałem pewien zbór i udzieliłem tam bardzo niecodziennej porady pewnemu małżeństwu. Że to było daleko i dawno, to o tym powiem. Usłyszałem taki zarzut, tak face to face, siedząc przed kimś. Mój mąż się nie myje, nie dba o siebie, chodzi w brudnych ciuchach, robię co mogę, a on to ma wszystko w nosie. Co myślałem, że ja nie jestem higienista, jestem pastor. Co ja mam powiedzieć? Co mu powiem i co to da? I tak mnie oświeciło. Powiedziałem, otwórzmy taki tekst. I przeczytałem, posłuchajcie. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań siebie samego, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I przeczytawszy to, powiedziałem do tego człowieka, słuchaj, ty nie masz problemu z higieną. Ty masz problem z miłością. Zobacz to, co Chrystus zrobił wobec swego ciała. Zrobił tak wiele, bo on kocha swoje ciało. Zdrowo myślący człowiek nie ma w nienawiści swego ciała. Jeśli chcesz okazywać miłość swojej żonie, powiedziałem tak jak Chrystus Kościołowi, zacznij dbać o siebie. Przyjmij tą pomoc, jaką ci żona daje. W ten sposób również okażesz jej szacunek, miłość. Powiesz w ten sposób, że troszczysz się o nią, że chcesz się jej podobać, że chcesz, aby ona nie wstydziła się, kiedy wychodzisz, gdzieś między ludzi przychodzisz, aby się mogła tobą szczycić, być dumna Powiedziałem mu, bądź takim Bożym mężczyzną. On był w szoku, bo nigdy tego słowa tak nie przeczytał. Ja też nie, powiem wam. Ale co miałem powiedzieć? No właśnie. Praca i wkład żon czasem jest niedoceniany. I wracając do tej dzielnej kobiety, kobieta przysparza szacunku swemu mężczyźnie. Jeżeli kobieta jest pełna godności, to nawet mężczyzna, który byłby prawdziwym gburem i prostakiem, stanie się dżentelmenem i nie wiadomo skąd w nim to się pojawiło. Ale ta kobieta była w stanie z niego to wydobyć, o czym inni powiedzieli, że w jego przypadku to tamtego na pewno nie ma. Powiem coś jeszcze o tym za chwilę, ale zobaczcie, 19 i 24 werset. Wracając do gospodarności, ten fragment wyraźnie mówi, że ta kobieta jest bardzo przedsiębiorcza. Ma zmysł ekonomii, posiada inicjatywę, potrafi odnaleźć się tu w różnych sytuacjach. I natknąłem się na takie badania, właściwie szereg badań, są pisane nawet prace doktoranckie z dziedziny udziału kobiet w sektorze ekonomii. Wynika z tych prac jednoznacznie, i to zaskakuje, bo te prace wskazują na to, że kobiety mają lepiej rozwinięty zmysł ekonomii niż mężczyźni. Wiem, bracia, jak to brzmi. Potrafią nie tylko sobie dobrze przekalkulować, ale przecież my też potrafimy sobie dobrze przekalkulować, szczególnie jeśli w portfelu stówy by brakowało. Nie przeoczymy. Skojarzymy to może z fryzjerem, z jakimiś innymi wydarzeniami, takimi wzniosłymi. Żartuję oczywiście. My to samo posiadamy, to samo potrafimy, tak? Ale jest coś, czego nie mamy. Intuicja. Intuicja, niektórzy mówią, a to przeczucie. Intuicja polega na tym, że podejmujemy jakąś decyzję, lecz nie do końca potrafimy wyjaśnić dlaczego. Oczywiście dlatego, że kobieta nie jest w stanie do końca wyjaśnić, szereg mężczyzn to odrzuca. W ekonomii intuicja to najszybsza z metod dokonywania wyborów, która nie jeden dom uchroniła od niebezpieczeństwa, ale też pozwoliła odnieść błyskotliwe zwycięstwa w biznesie. Intuicja jest więc obecnie braną pod uwagę zaletą w dziedzinie ekonomii, szczególnie w kwestii inwestowania, planowania, przewidywania ryzyka, oceny zysków i podejmowania decyzji w oparciu o różne analizy finansowe. Takie mądre zdanie, nie moje. Ale tak to wygląda. Takie są fakty. Kochany bracie, może myślisz tak słuchając tego, co on wygaduje? Jak ja bym jej dał całą wypłatę, to wpadnie jak do studni bez dna i już nie zobaczę niczego, a przed pierwszym będę musiał się głowić, skąd wytrzasnąć pieniądze. Chciałbym więc być dobrze zrozumianym. Kobieta i mężczyzna jesteśmy podatni na materializm, na pokusy, na pożądliwości i musimy być ostrożni, aby nie wpaść także w pułapkę zazdrości, bo i zazdrość popycha nie jeden dom do nieplanowanych wydatków. Biblia mówi, bo ci, którzy chcą być bogaci, i tutaj dodam wyjaśnię, czyli także ci, którzy chcą mieć nowsze, więcej, ładniej, szybciej niż na przykład sąsiad, wpadają, Paweł pisze, w liczne pokuszenia i w przeróżne cierpienia. Bezsensowne, dodaje. A więc wszyscy musimy się strzec, lecz ja dzisiaj mówię o pewnym Bożym potencjale, który jest w naturze, w tym przypadku kobiety, a który to może ta kobieta roztrwonić, zmarnować, poddać się jakimś pożądliwościom, albo dobrze, fenomenalnie spożytkować, będąc osobą przedsiębiorczą dla swojego domu, będąc dzielną kobietą, która również w tych sprawach uniknie jakichś skrajności, jakiejś chwiejności, nie podda się jakimś pokusom, wpływom, reklamie. 25 werset mówi, że kobieta nie rozczula się nad sobą, nie biadoli, nie narzeka, ale w opozycji do takich myśli, zobaczcie, co jest napisane, z uśmiechem patrzy w przyszłość. A więc zobaczcie, że ona jest optymistką. Czy to w ogóle możliwe w naszych czasach? Możliwe także z powodu jej męża. Ponieważ gdy patrzy na niego, a on tam ciągle w tle gdzieś się przywija, za chwilę do niego dotrzemy, gdy patrzy na niego, to widzi w nim kogoś ważnego w jej życiu, męża, może nawet Bożego, nazwijmy go. Ona nie musi się więc tak zastanawiać nad przyszłością, bo ona ma oparcie w nim, bo widzi, że on ma oparcie w Bogu. Apostoł Paweł tą myśl sprecyzował słowami następującymi. Głową żony jest mąż, a głową męża Chrystus. A więc w chrześcijańskim małżeństwie te słowa Starego Testamentu znajdują jeszcze bardziej donioślejsze takie znaczenie. Ona widzi swojego męża stojącego przed Panem, zanoszącego modlitwy, szukającego jego prowadzenia, mającego w nim oparcie, polegającego na słowie, na obietnicach. No i jakże ona mogłaby popaść w jakąś skrajne emocje? Każdy mężczyzna w Panu jest reprezentantem samego Chrystusa w domu. I taka rada dla kobiet, czasem ją powtarzam, może nigdy tu stąd, jeśli chcesz odnieść największą korzyść ze swojego męża dla siebie, jeśli chcesz doświadczyć pokoju w swoim sercu, zacznij w nim widzieć działanie Chrystusa, bo jego głową jest Chrystus. Zacznij widzieć w tym, co robi, jak również w tym, czego nie robi, zacznij widzieć w tym prowadzenie Chrystusa. Może niektóre kobiety teraz pochylą głowę i pomyślą sobie, co on wygaduje. To teraz przesadził. No, gdyby on wiedział, jaki jest mój mąż, to by tak nie powiedział. Gdybym tak zrobiła, jak powiedział, już byłoby po mnie. Bo wiele razy musiałam pchać sama ten wózek, bo nikt by go nie popchał, więc sam Pan Bóg wie, gdzie byśmy byli. Kochana siostro, jeśli twój mąż jest nieposłuszny słowu, bo taką sytuację wierzę, że mogłoby chodzić, w innym przypadku trzeba by to nazwać czymś w rodzaju braku wiary, ale jeśli chodzi o nieposłuszeństwo Słowu Bożemu mężczyzn, Biblia mówi, że ty masz być posłuszna, masz trwać w słowie, masz pielęgnować w swoim życiu chrześcijańską postawę, ale chociaż sama idziesz w tym kierunku, to nie oznacza, że stałaś się głową swojego domu, ale Pan jest z tobą jako głowa tego, który tą głowę odrzuca. Pan jest z tobą. Pismo zapewnia, że nawet bez twojego słowa, bez popychania tego wózka, Pan przez ciebie, Pan może prowadzić ten twój dom w cudowny sposób i zachować cię, a także dotknąć twoją postawą, twojego męża, szczególnie w jakichś kryzysowych chwilach, trudnościach, w chorobie, bo przecież nie idziemy ciągle w jakiejś nieustającej szczęśliwości, są różne kłopoty i może on zostać wtedy przemieniony bogobojną postawą, przemieniony tym, jak patrzysz na niego, nie z powodu tego, jak on się zachowuje, ale z powodu Słowa Bożego, któremu jesteś wierna. I teraz skąd to wziąłem? Apostoł Piotr mówi tak, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Podobnie wy żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Piotr mówi dalej, że taka postawa to ozdoba kobiety. I kończy tą myśl swoją słowami, albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu uległe swoim mężom. Dalej oczywiście jest przykład Sary. Przywołanie to przywołuje na myśl haniebny postępek jej męża. Ale Piotr mówi, że jesteście jej córkami, gdy tak postępujecie jak ona, nie dając się w niczym nastraszyć. I zawsze mnie to frapowało, co to znaczy to nastraszyć. I siostry, same chyba wiecie, że strach każdą z was, zresztą każdego człowieka, każdą z was jest w stanie zmusić do zmiany taktyki. Więc Piotr mówi, abyście się nie poddawały strachowi, niezależnie od źródła tego strachu, czy są to inni ludzie, czy jakieś okoliczności, czy nawet twój mąż. Nie poddaj się, bo Bóg niezwykle honoruje wierność swojemu słowu. Możesz tylko tak patrzeć na swoje życie, oczywiście ufając, jak ta dzielna kobieta. Niechwiejna. No ale jeśli ktoś chce mieć wszystko w swoich rękach, nad wszystkim chce mieć kontrolę, nad wszystkim chce czuwać, być pierwszą i decydować, to w czymś takim nie ma optymizmu. Wiecie, ja siebie znam najlepiej. I jeśli bym wpakował wszystkie swoje paluchy w każdą sprawę mojego życia, mojego domu, to nie będę optymistą, bo znam siebie najlepiej. I może czasem dlatego brakuje nam takiego z uśmiechem patrzenia w przyszłość, bo jest za dużo nas, a za mało Pana. Więc są troski i rozterki, bo sami popychamy te wózki. Są tylko dwa sposoby na tym świecie posiadania poczucia takiego pokoju i bezpieczeństwa, które są praktykowane również przez kobiety. Jeden wykańcza, drugi daje pokój. Pierwszym sposobem jest kontrola wszystkiego, a drugim jest zaufanie we wszystkim. Co wybierasz, taki owoc zbierasz. I widzimy też w tym wersecie, że ta kobieta jest dostojna i dziarska. Takie staropolskie słowo ładne, to znaczy żywiołowa, pełna werwy, chętna do działania. Ale ta dostojność, zobaczmy ją, jest tutaj towarzystwem dla jej aktywnego życia. Apostoł Paweł nauczał, że kobiety mają zachować godną postawę, a to znaczy, że zachowywały we wszystkim taką godność, zachowywały się w sposób, który po prostu budził szacunek. I zapewniam was, panie, że kiedy wyszanujecie swych mężów, jeśli to widać jeszcze na zewnątrz, to jest niezwykle dostojne w was. A szczególnie wtedy ta dostojność jest takim klejnotem, taką ozdobą domu, kiedy widzimy facetów głupio zachowujących się. Kiedy my, mężczyźni, się naprawdę głupio zachowujemy, że można by nas spokojnie wstawić na pół etatu do cyrku. Wtedy, wiecie, to jest naprawdę dostojne w kobietach, że potrafią tak mądrze przemilczeć albo czasem może odpowiedzieć. Oczywiście 26 werset wart uwagi. Kobieta panuje nad swoim językiem. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a język wypowiada dobre rady. Gdy go używa, używa mądrze. O języku dużo powiedziano, więc nie będę tu dużo mówił dzisiaj, ale jest niewiele rzeczy, które tak rujnują autorytet i służbę mężczyzn, jak żona, która nie potrafi opanować języka. I oczywiście język jest problemem także mężczyzn, bo Jakub na przykład mówi, że niewielu powinno być z nas nauczycielami, gdyż każdy z nas sprawę z tego, co mówi. Surowszy wyrok otrzymacie, mówi Jakub. Mamy kłopoty z tym swoistym światem nieprawości, jak nazywa język ten apostoł. Język jest często tym narzędziem, którym potrafimy w jedną chwilę zniszczyć coś, co było budowane latami. Nie tylko domy buduje się latami, ale relacje, zaufanie, autorytet, wiarygodność. Ale zniszczyć to można w te pędy. Więc rada dla mnie, dla nas, módlmy się o opanowanie swego języka. Bo wstrzemięźliwość to po prostu owoc Ducha Świętego. I nie musimy gdzieś próbować znaleźć coś w pokładach naszego wnętrza. Może tam gdzieś jest to opanowanie. Nie. Jeżeli to jest owoc Ducha Świętego, to przyjdźmy do Jezusa. Przyjdźmy do Jezusa, bo owoce są Ducha Świętego, a nie nasze. To On weźmie ze swoich pokładów i nam udzieli. Tak jak i innych owoców Ducha Świętego, których nam potrzeba. A więc jest też ważna myśl, ja sobie ją dzisiaj rano dopisałem, 26 werset, a język jej wypowiada dobre rady. Bracia, jesteście w stanie wysłuchać swoją żonę? Czy zakładacie, że jak no już znowu to samo, tylko jakieś głupie porady? Mądre porady, czemu głupie porady? Może zakładasz już wszystko, nie chcesz poświęcić czasu, nie chcesz po prostu wysłuchać, ale tu jest powiedziane, że ta dzielna kobieta, jeśli już chce z tobą rozmawiać, to ma o czym. Ona chce udzielić ci jakiejś rady, mądrej rady. A gdzie to w Biblii? Popatrzcie, Nabal i Abigail, takie małżeństwo, niezwykłe. Nabal to był taki głupi narwaniec, nieokrzesany, bezwzględny, różnie, zależnie od przykładu, opisuje go Biblia. Postanowił po prostu machnąć ręką na Dawida, na jego sytuację, bardzo źle się z nim obszedł, pohańbił. Oczywiście Dawid już wysyła swoich wojów, z żołnierzy, aby po prostu zrównali z ziemią, ten cały dom wszystkich powybijali. ale mądrość tej kobiety ratuje jej dom. Wychodzi naprzeciw Dawidowi, prosi go, aby zaniechał takiego czynu, aby dotknął niewinnej krwi za czyn jej męża. Była to kobieta, jak Biblia opisuje, roztropna, mądra, rozważna. Gdyby Nabal posłuchał jej, ale nie posłuchał. Więc są takie kobiety. 27 werset mówi, że ta dzielna kobieta jest w centrum życia domowego. Czuwa nad wszystkim. To oczywiście nie to samo, co kontroluje. Tu chodzi o doglądanie, sprawowanie opieki, uczestniczenie w życiu swojej rodziny. Ona jest chętna do pomocy, chętna, by się zaangażować, chętna, by doradzić. Jest pomocą odpowiednią do wszystkiego, jak Ewa była pomocą odpowiednią dla wszystkiego Adamowi. I tu mamy ten fragment, że o tym chlebie, tak? Niezapracowanym. Biblia Tysiąclecia mówi, nie jada chleba lenistwa. Ale powiedzieliśmy o tym już przy okazji pracy. Zobaczcie jednak, że dostatek domu dla niej ma mocny związek z tym, co ona robi, jak ona się troszczy i stara. Że to jest powiązane i nie trzeba jej tego tłumaczyć. 28 werset. On mówi o jej szczęściu. O szczęściu. Nie tylko ona patrzy optymistycznie w przyszłość, ale tu i teraz jest szczęśliwa. Można powiedzieć jeszcze, że jej dzieci widzą, że ich mama, synowie tu, tak, jest naprawdę osobą szczęśliwą. No, takie pytanie mi przyszło, sobie je musiałem zadać, ale też zadaję wam, bracia. Czy przy twoim boku twoja żona jest szczęśliwa? Zapytaj ją o to w aucie, jak będziesz jechał stąd. Jadą dzieci w samochodzie? Zapytaj dzieci, jak wy patrzycie na mamę, czy jest szczęśliwa? Odważ się. Czy chwalisz swoją żonę? Nie szczędzisz pochwał? Pamiętasz o komplementach? Nie, żeby potrzebowała ciągle jak paliwa, bo to dzielna kobieta. Wytrwała. A aniołami przypuszczam, że nie jesteśmy bracia, prawda? Czy więc doceniamy jej wkład? Czy sprawiamy, by czuła się dobrze, by szczęśliwa była przy mnie, by znała swoją wartość, bym ja nie obniżał tej wartości, jaką ona ma w Chrystusie? 29 werset pokazuje, że mąż wywyższa swoją żonę ponad inne kobiety. On wie, że jest wiele dzielnych kobiet. Ale on zawsze znajdzie taki argument, taki powód i taki fakt przytoczy, by swoją dzielną żonę wywyższyć ponad inne dzielne. Ależ on ją docenia. 23, celowo go pominąłem ten werset, i 31 werset. Zobaczmy. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju, 31. Oddajcie jej, co się należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Już kończymy. Zobaczcie, ta kobieta odbiera szacunek od swojego męża. On sławi ją tam, gdzie przebywa. Ona jest dla niego tą naj, on ją błogosławi, czyni sławną wśród jego znamienitych współbraci. I to jest ważne, bracia. Co my mówimy o swoich żonach publicznie? Jak my traktujemy je, gdy ich przy nas nie ma? Co inni widzą? Co inni słyszą od nas? Oczywiście możemy tą sytuację też odwrócić, bo to działa w dwie strony. Ale jeśli dobrze mówimy o swoich żonach, to wraca to do nas w postaci szacunku. Mąż jej jest, zobaczcie, w bramach szanowany. A więc inni szanują mnie bardziej, gdy ja obdarzam szacunkiem swoją żonę. Mało jest takich rzeczy, które tak niszczą szacunek w oczach innych ludzi, braci, jak ich złe traktowanie żon. Nawet Bóg się tym brzydzi, bo nie chce w ogóle nawet słuchać modlitwy takiego grzesznika. Dlatego apostoł Piotr nauczał, abyśmy obchodzili się właściwie z żonami, aby nasze modlitwy nie napotkały przeszkody. Niektóre kobiety myślą, że jest tu taki kontrast w tym tekście między tą niezmordowaną, zapracowaną, urobioną po pachy kobietą i jej mężusiem, który nic nie robi, tylko wysiaduje se w bramce. I mamy czasem taki obrazek, jak przez wioski jedziemy, szczególnie tam południe Polski, jakieś góry, jakieś gdzieś tam jak wschód, jak jadę, jest jakiś tam domek i siedzi sobie pan fajkę pali z drugim, który sobie też coś tam pokurzuje. Jadę dalej, 3 domy dalej ten sam obrazek, 4 domy dalej ten sam obrazek. Gdzie te kobiety? Chciałoby się pomyśleć. No zapracowane, oni sobie przed bramką siedzą. Zapomnijcie o takim obrazie. To nie jest ten obraz Starego Testamentu. W bramach zasiadali mężowie zaufania, ludzie, którzy sądzili naród, dbali o pomyślność, o dobrobyt swych miast, swoich domostw. Oni tworzyli te możliwości, które ta przedsiębiorcza, dzielna kobieta mogła wykorzystać. Dbali o sprawiedliwość, dbali o moralność, dbali o przestrzeganie praw, żeby bezpiecznie było wszystkim w granicach tych miast. Byli to ludzie, którzy cieszyli się takim społecznym kredytem zaufania. I taka myśl, jeśli twój mąż pełni jakąkolwiek publiczną funkcję, niekoniecznie w kościele, to twoja postawa jest tym bardziej ważna. Bo jeśli on nie ma autorytetu w twoich oczach i ty to demonstrujesz w różnoraki sposób, to tym bardziej nie będzie go miał tam, gdzie zasiada. Apostoł mówi, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Gdy ten zasiadający w bramach mężczyzna dbał o wielkie sprawy, chciałoby się powiedzieć, to ta kobieta dbała o to miejsce, do którego ten człowiek wróci. On wiedział, że gdy wraca, to tam nie będzie walczył jak pies z kotem. On wiedział, że jak tam wróci, tam na niego czeka sprzymierzeniec, tam czeka oblubienica, z tęsknotą wyczekują na siebie. Ta jedyna, ta kochana, ta godna zaufania. Z drugiej strony, gdy on wracał, to ona też, wyobrażam sobie, nie wzdycha. Pan i władca wrócił, wszystkich po kątach rozstawia. Przemyślmy sobie to w dwóch biegunach oczywiście. I czasem nie pytaj żony, rozmawiałeś z nim? Czasem nie pytaj męża, rozmawiał z tobą? Byłem za granicą. Jedyną osobą, z którą dyskutowałem, kiedy to powstawało, był Bóg, modlitwa. I właśnie tym chciałem się z wami dzisiaj podzielić. 30. werset. No nie pominę go. Powiem tylko tyle. Pokazuje kobietę Bożą jako tą, która ma dystans wobec siebie i wobec upływającego czasu. Pomimo upływu lat, przemijającej urody, jest godna chwały. 2 przykłady Biblii staropolskie mówią, bo boi się Pana. Nasz mówi, bogobojna. Ona wie, że jej skarb nie tkwi w jej wdzięku, w urodzie, ale w Bogu. Żyje w bojaźni Bożej, dlatego przemysł kosmetologiczny tak bardzo nie zarobi na niej. Oczywiście, to nie oznacza, że ta kobieta nie ma prawa zadbać o siebie, ale oznacza, że ona myśli w zdrowy sposób o swoim życiu. Jej skarbem nie jest to, co zewnętrzne, ale jej skarbem jest to, co jest wewnątrz. Ona wie, że jest to niezniszczalny klejnot łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Tak to nam zobrazował apostoł Piotr. I oczywiście po przejściu takiej charakterystyki mężczyźni mogliby powiedzieć, słuchaj, nie ma takich kobiet. Jak to nie ma? Zobaczcie, bracia, cały ten Boży potencjał siedzi obok was. Rozejrzyjcie się. To prawda, trudna kobieta, przepraszam, dzielna kobieta, trudno o taką. Już chyba za długo ogłoszę to kazanie. Dzielna kobieta, trudno o taką, bo tu chodzi o to, by wytrwać w tym, jaka ta kobieta jest. I to jest pewna droga, to nie jest jakiś pułap, poniżej którego po prostu ktoś jest, no niestety, sorry, nie dostajesz. Do minimum standardów biblijnych. To jest pewna ścieżka, Boża ścieżka, którą Bóg zaprasza każdą kobietę, aby poszła nią. Jest to oczywiście, w całym tym kontekście jest ten mężczyzna. Ale trzeba by powiedzieć osobne kazanie na ten temat. O tym, jak dzisiaj popularnym jest uchylanie się mężczyzn od ich niezbywalnego obowiązku, jakie nakłada Boże Słowo. Trzeba by powiedzieć o tym, że żyjemy w epoce zniewieścienia mężczyzn, usuwania się z ról należnych mężczyznom. Więc siłą rzeczy kobiety zajmują te stanowiska, te miejsca, nie z własnej winy, bo nie ma kto. Trzeba więc zadać sobie pytanie, bracia, co z nami? Czy upodabniamy się do obrazu Syna Bożego? Jeśli nie jesteśmy odbiciem Chrystusa, to czego odbiciem jesteśmy? Bo czegoś odbiciem na pewno jesteśmy. Na co ja wówczas wskazuję swoim życiem, postawą? Czego jestem przykładem? Może to jest też powód na to, że moja żona nie potrafi z uśmiechem patrzeć w przyszłość. Nie wiem, ja tego nie wiem. Ale stańmy przed Bogiem z tym, jakie jest nasze życie. Bo w Chrystusie Bóg przywraca ten zniszczony przez grzech biblijny obraz małżeństwa. A więc mogę postawić pytanie sobie, otwierając to zwierciadło, czy reprezentuje Boży obraz małżeństwa, który przynosi mi Boże Słowo. Jak jest tym odbijaniem Chrystusa w moim życiu? Także nie ucierajmy rąk, bracia, że było kazanie na temat kobiet, ale zastanówmy się też nad sobą przy tej ważnej okazji. Niech Pan Bóg błogosławi swoje słowo. Amen.